Nazwałem moje przesłanie dzisiejsze Nie ma nic niemożliwego. Myślę, że to jest takie zachęcające. Ja lubię patrzeć na życie i mówić, że nie ma nic niemożliwego. No chociaż jestem świadomy, że te nasze ludzkie możliwości są ograniczone. Ale mówiąc na ten temat, chciałbym dzisiaj nawiązać do historii, którą myślę słyszało większość z nas. Ta historia opowiadana jest już od 2000 lat. Jest częścią Pisma Świętego, więc to nadaje jej też wartość, nadaje jej aktualność i nadaje jej prawdę. To się naprawdę wydarzyło. Ja w to wierzę, bo wierzę, że to, co tutaj jest spisane, jest inspiracji Boga, pochodzi od Niego, jest rzeczywistością. Historia, którą się będę dzielił, ma swoje zakręty, ma swoje tło, ma swoje okoliczności, w których niekoniecznie zawsze chcielibyśmy się znaleźć. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się bliżej tej historii i odkryli, co ona wnosi i co mówi do naszego życia dzisiaj. Jest jakiś cel tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się wokół nas i wokół naszego życia. I choć będę mówił o wydarzeniu sprzed 2000 lat, nie sposób odnieść pewnych okoliczności, pewnych zachowań i reakcji ludzi do dnia dzisiejszego. I wierzę w to, że Bóg wiedział, i dlatego zostało to spisane w Piśmie Świętym, że pewne okoliczności tamtych wydarzeń będą jakby synonimami naszego aktualnego życia. Dlatego Pismo Święte jest aktualne na każde pokolenie. Niezależnie, czy teraz, czy było 500 lat temu, czy będzie za ten czas, dopóki Pan nie wróci. Chcę w moim przekazie bardzo mocno odnieść się do relacji człowiek-Bóg. Człowiek-Jezus. I proszę Ducha Świętego, aby właśnie ten wątek dotarł do waszych zmysłów, do waszych umysłów i do waszego serca najmocniej. Trzech ewangelistów opisało tą historię. Mateusz, Marek i Jan. Mateusz najbardziej precyzyjnie, choć Marek i Jan zwrócili uwagę na pewne elementy, których nie zawarł akurat Mateusz. Ale pewnie Duch Święty chciał, aby pewne szczegóły były spisane. Każdy element wydarzenia z Jezusem ma znaczenie. Myślę, że będzie też do nas przemawiał. Więc cóż, zaczynamy. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 22-33 werset, bo do tej pory nie wiecie, o jakiej historii mówię. Przeczytamy to wspólnie razem, możecie śledzić to na ekranie, na smartfonach, w Biblii. Zachęcam was wszystkich, przynoście Biblię. Kochani, odzwyczajamy się od tych kartek. Korzystajmy z tego. Ja wiem, smartfon, tablet, komputer jest dobry. Korzystajmy z tego. Czasami nie będziemy mieli sieci, nie będziemy mieli niczego. Okaże się, że nie mamy Biblii. Wyłączą nas. Ale jak będziemy mieli choćby kartkę Biblii i będziemy wiedzieć, gdzie pewne rzeczy są zapisane, korzystajmy z tego. Okej. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4:00 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił, odwagi przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go i powiedział: o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali, jesteś Synem Boga. I pierwsza rzecz. Moi drodzy, poproszę kolejny slajd. Jezus wymusił, w innych przekładach Pisma Świętego możemy przeczytać, nakazał, przymusił albo wymógł na swoich uczniach, aby weszli do łodzi i przeprawili się na drugą stronę jeziora, nad którym byli. Jeziora Galilejskiego. To naprawdę niespotykana sytuacja z udziałem Pana Jezusa. W większości sytuacji jednak Jezus daje pewną wolność człowiekowi w jego działaniu. Ale tutaj ewidentnie Jezus wywiera pewną presję na uczniach, aby przeprawili się łodzią i zostawili go na tym samym brzegu. Oni nie wiedzieli, bo on im nie powiedział, czy on do nich przyjdzie, dojdzie czy nie. Pewnie się tego spodziewali. To była tak jakby pewna forma obowiązku uczniów. Jezus powiedział, oni musieli to wykonać. Wyobrażam sobie, że nie było to dla nich łatwe, no bo nawet wcześniej czytamy, że był już wieczór. I po prostu czuję, że jakoś uczniowie mieli jakąś niechęć do tego Jezusowego pomysłu. I tak się zastanawiałem, czy to nie jest nam takie bliskie. Zanim wyszliśmy w nasze dorosłe i odpowiedzialne życie, nie za bardzo było nam na rękę, że rano musimy wstawać do szkoły, później do pracy, że musimy wykonać sprzątanie, pranie, że musimy wykonać jakąś usługę dla kogoś, że w ogóle coś musimy, że mamy jakiś obowiązek. Uczniowie też coś w tym momencie musieli. Oni nie wiedzieli po co. Oni nie widzieli w tym wszystkim sensu. I nie było to dla nich na pewno bardzo komfortowe. I tutaj chciałbym powiedzieć, że nic, co dzieje się w naszym życiu, nie jest jakimś przypadkiem. Ta historia mi też to mówi. Wszystko ma jakiś sens i jakiś cel. Choć nie zawsze musimy go od razu widzieć. Śpiewaliśmy w tych pieśniach, choć nie widzę tego, choć nie czuję tego, ja wiem, że ty tam jesteś. Wiecie, łatwiej jest to zaśpiewać, wypowiedzieć, niż przyjąć tą prawdę w takiej codzienności swojego życia. Najpierw więc jest proces poznawania nowego, jak zaczynają się nasze obowiązki, na co nie zawsze jesteśmy przygotowani. Fajnie, jak mamy dobre wzorce. Potem jest proces próby radzenia sobie z tymi nowymi okolicznościami. Potem, jak to się mówi dzisiaj, ogarniamy temat, nabieramy doświadczenia i nie dajemy się zaskoczyć nowym okolicznościom. A z pewnej, jak patrzymy na te doświadczenia nasze, na te wszystkie wydarzenia, na te nasze obowiązki z pewnej perspektywy czasowej, to widząc je, jak one nas ukształtowały, jakie zdolności w nas wypracowały, po prostu zaczynamy rozumieć, czemu one służyły. Przecież nikt nie dziwi się, że dziecko na początku upada. Że nowy rowerzysta na początku upada. Że kierowca w samochodzie czuje się niepewnie na początku. Zawsze jest ten początek. Ale kiedy robi się to ileś tam razy, kiedy pierwszy raz się gotuje, to jest trauma. Ale kiedy gotuje się po raz 30, człowiek nabiera już pewnej ogłady i nie powie, że jest zaskoczony okolicznością. Może dobrym smakiem, który udało mu się z tego wydobyć. W tej codziennej podróży my mamy wpływ na ludzi wokół nas i ludzie mają wpływ na nas. Możemy czerpać wzorce i możemy być wzorem do naśladowania. I tutaj powiem wam, mieliśmy dzisiaj rano spotkanie, spotkało nas się kilku mężczyzn, tak żeśmy sobie zadali pytania, skąd czerpiemy wzorce? Wiecie, bardzo to jest trudne i ciężkie, bo wszyscy chyba musieliśmy przyznać, że z własnych doświadczeń brakuje nam wzorców, które mogłyby nam być przekazane. Bo ci, którzy może mogliby być tymi wzorcami, już niezbyt mają ochotę być aktywnymi w jakikolwiek sposób. Są bierni. Wycofali się. Ci, którzy są wartościowi, w jakiś sposób później znikają. Jakby nie czuli swojej wartości. Możemy siać w życie ludzi zachętę, wzmocnienie oraz mądrość, ale też możemy siać zniechęcenie i wątpliwości. Znacie takich ludzi wokół siebie? Prawda jest taka, i choćbyśmy najedli się tysiące książek, to nic jej nie zmieni. To, co zasiejemy, to i zbierzemy. I myślę, że wielu z nas wyraźnie tego też doświadczyło. Przypomnę tutaj pewien fragment, który dla mnie na zawsze zostanie w sercu. Ja go poznałem 4 lata temu, tak przemówił do mnie. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 3:2-3. Ja go mam z przekładu Słowo Życia. Powszechnie wiadomo, że jesteście jak list od samego Chrystusa. Napisany dzięki naszej służbie, nie przez jakiegoś człowieka, ale przez Ducha żyjącego Boga. List ten nie jest wyryty na kamiennych tablicach, jak przykazania prawa Mojżesza. On jest zapisany w żywych ludzkich sercach. Każdy z was jest listem. Każdy z was jest czytany. Czy przez otoczenie w kościele, czy w swojej pracy zawodowej, czy wśród sąsiadów. Po prostu pachniemy czymś. Naszym życiem. Ono nie jest zapisane na jakichś tabliczkach, niezależnie jaką tabliczkę i jaką przypinkę sobie tutaj przypniemy, jak nas będą tytułować. Ono jest zapisane w naszych sercach. Tam ludzie to czytają. Więc każdy nasz dzień to misja. Tak bym to zakończył. W której albo się uczymy, albo już z doświadczeniem coś wykonujemy, albo już kogoś uczymy. Bo to też jest jakiś kolejny etap. Poproszę kolejny slajd. W kolejnym fragmencie czytanego słowa widzimy, że łódź z 12 uczniami znajduje się na środku morza. Jest targana przez fale, albowiem, jak słowo mówi, wiatr był przeciwny, a w innych tłumaczeniach czy w innych przekładach u innych ewangelistów jest napisane, że był bardzo silny wiatr. Nie wiem jak wy, ale ja niezbyt lubię wiatr przeciwny. Wiecie, coś innego jest, jak jestem na plaży i taki wiaterek powieje mi prosto w twarz w takim upale. Wiecie, rozkosz. Nie, to lubię. Ale my nie mówimy tu o takim wiaterku. Nie lubię tego wiatru, gdy mam coś do wykonania. Ja myślę, że ten opis jest pewną alegorią naszego życia i wielu z nas się zanurzyło już w to życie. Nie zawsze jest tak, że wieje wiatr przeciwny. To nie jest tak, że on cały czas wieje. To nie jest tak, że cały czas przechodzimy jakieś silne burze. Po prostu przychodzą takie momenty, których po prostu nie lubimy, w których nie czujemy się dobrze i za którymi wcale nie tęsknimy. To momenty, w których przechodzimy pewną próbę. Próbę naszej wiary, naszej wytrwałości, naszego doświadczenia i naszej mądrości. Po kilku takich próbach z biegiem czasu nasza wytrwałość i doświadczenie oczywiście wzrasta. Znika pewien strach, przestajemy się pewnych rzeczy obawiać, znika pewna niepewność, co będzie dalej, więcej. Kiedy mamy już to doświadczenie, kiedy nabędziemy tej wytrwałości, stajemy się oparciem dla ludzi, którzy są obok nas i którzy tej wytrwałości jeszcze nie mają. Wiecie, to jest niesamowicie ważne. My nie żyjemy dla samych siebie. Gdyby tak było, to by nas Bóg uczynił pustelnikami i każdy by miał swoje własne gniazdko i tak byśmy bytowali, ale Bóg nas stworzył jako stworzenie społeczne. Bytujące z innymi. Kiedy wrócę do tej historii na łodzi, zastanawiam się, co działo się pomiędzy tymi uczniami tam wtedy na tej łodzi, jak oni byli na środku jeziora. To była taka chwila próby. Nie wszyscy byli rybakami. Było ich 12. Z Biblii wiemy, że przynajmniej 4 było rybakami. Piotr, Andrzej, Jan i Jakub. I być może opierali się na doświadczeniu tych 4, tak? Nie wiemy, czy ci 4 sobie radzili, czy nie. A może często, tak jak się to objawia wtedy, kiedy my tracimy kontrolę nad sytuacją, pojawia się strach i niepewność. Może oni oskarżali się i kłócili między sobą. Biblia nic nam nie pisze o tej sytuacji. Ale kiedy my patrzymy na burzę w naszym życiu, na pewne okoliczności, które nas zaskakują, to możemy sobie tak sami osobiście wejrzeć, co się dzieje wtedy w nas, wokół nas, w jaki sposób my reagujemy i jak się zachowujemy. Gdy wieje wiatr przeciwny. Idziemy dalej. Więc uczniowie są na środku szalejącego morza. I tutaj chciałbym przytoczyć werset akurat drugiego ewangelisty opisujący tą sytuację. Ewangelista Marek, 6 rozdział, 47-49 werset. Tymczasem nastał wieczór. To jest ta sama historia opowiedziana przez drugiego ewangelistę. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Mowa o Jezusie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny i około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Tyle. Marek dodał kilka istotnych informacji, które myślę są bardzo ważne i są zastanawiające. Marek pisze, że Jezus widział ich, jak walczą przy wiosłach. To mi mówi, że nic, co się dzieje w moim życiu, nie jest niewidoczne dla mojego Stwórcy, dla Jezusa. Po prostu nie jest, jakkolwiek pewne rzeczy sobie wyobrażamy. Że chociaż ja go nie widzę, on nigdy nie spuszcza mnie ani okoliczności mojego życia ze swojego wzroku. To niesamowicie ważne, aby żyć tą świadomością. Uczniowie absolutnie wydaje się, że tej świadomości nie mieli. Czuli się jakby przez Jezusa odsunięci, pozostawieni. Mógłby powiedzieć dzisiejszym tokiem słownym, pozostawieni losowi. Ale jest jeszcze coś, co mnie bardziej zastanawia w tym opisie ewangelisty Marka. Słowo Boże mówi, że Jezus chciał ich wyminąć. Gdzie ja sprawdzałem to w kilku jakby różnych wydaniach i czytałem komentarze. I tam faktycznie Jezus miał za cel ich wyminąć. To mnie naprawdę zastanowiło. Widzimy tutaj Jezusa w zupełnie niezrozumiałym dla nas zachowaniu. No bo jak to? Jego uczniowie i przyjaciele są już przemęczeni. On to widzi. Bo on nawet, Pismo Święte, widzi to. Walczą przy tych wiosłach. Są wystraszeni, są jakby w zagrożeniu, a on idzie i chce ich wyminąć. Nie rozumiem. Albo nie chciałbym być w takim miejscu. Albo w takiej sytuacji. Ale widzimy, że Jezus jest blisko, ale on nie jest rozpoznawany. I w tym chyba jest problem. On nie jest rozpoznany i dlatego omija łódź. O co chodzi? Czego tak naprawdę Jezus spodziewał się po uczniach? Sam fakt przecież, że Jezus szedł po wodzie, był w ogóle dla uczniów i byłby dla nas niesamowicie szokujący. Sytuacja zupełnie niespotykana wbrew wszelkim prawom natury. I tutaj widać i zaskoczenie, i opisany jest ten strach uczniów. Nie dość, że są w sytuacji zagrożenia, to przychodzi jeszcze jakaś niezrozumiała dla nich okoliczność. Przecież nikt tego nie lubi. Czego więc Jezus oczekiwał? Jestem przekonany, że ta sytuacja miała nauczyć uczniów i przemawia też dzisiaj do naszego życia, że Jezus jest zawsze blisko, nawet gdy Go nie rozpoznajemy. To jest pewna prawda, którą Jezus chciał tak bardzo głęboko wyrazić także i w tej historii. Możemy Go zaprosić do każdej sytuacji, w której jesteśmy i możemy Mu zaufać, nawet jeżeli Go nie widzimy, albo jak śpiewaliśmy, nawet jak Go nie czujemy. Zastanowiłem się, ja sobie zadałem to pytanie. Mam nadzieję, że nie nazwą mnie jakoś tam. Dlaczego Jezus nie jest na tyle empatyczny, żeby wiedzieć, że my Go zawsze potrzebujemy i zawsze zapraszamy do naszego życia? Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy kwestie Jezusa, religii czy Kościoła traktują dość w sposób taki pobłażany, zawsze mam, dlaczego jest tyle zła, dlaczego to się wydarzyło w moim życiu, dlaczego to, dlaczego tamto. Oczywiście wina przenoszona jest na tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ale Jezus wie, Jezus naprawdę doskonale wie i niezależnie, czy to było 2000 lat temu, czy jest dzisiaj, człowiek w swojej naturze pod tym kątem się absolutnie nie zmienił. On wie, jakimi kategoriami nauczyliśmy się myśleć i radzić sobie w codziennym życiu. On wie, jak bardzo potrafimy być doświadczeni, w nawiasie samodzielni, niezależni, a do tego jeszcze egoistyczni. On ludzką naturę widzi, bo on widzi każdego człowieka. On wie, jak bardzo potrafimy być oddzieleni od Niego. To On dał nam wolną wolę. Przecież to On dał nam wolę dokonywania własnych wyborów. On nie wchodzi na siłę do naszego życia, ale odpowiada na nasze zaproszenie. Każdego dnia możemy poddawać Mu nasze życie i okoliczności naszego życia i każdego dnia możemy otrzymać od Niego odpowiedź. Jakiekolwiek miałaś do tej pory wyobrażenie, ja chcę to przekazać dzisiaj, że Jezus chce uczestniczyć we wszystkich okolicznościach Twojego życia. We wszystkich. On doskonale zna te najbardziej ukryte okoliczności Twojego życia, których nie wyrażasz. Jego reakcja jednak zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, czy zostanie zaproszony do Twojego życia i do tych okoliczności. Mówię także do tych okoliczności. Bo nawet jeżeli go zaprosiłeś do swojego życia, to nie zaprosiłeś go do wszystkich swoich okoliczności. Nie o wszystkich okolicznościach chcesz z nim być może rozmawiać. Czasem reaguje natychmiast, a czasem nam po prostu towarzyszy, obserwując, jak nabieramy wytrwałości. Tak jak my, nasze dzieci. Tak jak my obserwujemy, jak one po prostu wzrastają. A czasem te okoliczności trudne i niezrozumiałe dla nas są po prostu częścią pewnych zupełnie z nami niezwiązanych okoliczności, przez które Bóg chce dotrzeć do drugiego człowieka. I czasami w ogóle tego nie bierzemy pod uwagę. Jestem świadomy, że kiedy jesteśmy w takiej życiowej burzy, przede wszystkim zaczynają odzywać się nasze emocje. To jest nasza natura. Próbujemy opanować sytuację i nie zawsze pierwszą myślą będzie zaproszenie Jezusa do tej okoliczności. Ale chciałbym, żebyśmy świadomi tego, jak to wygląda, jak ten mechanizm nawet wygląda, zaczęli ćwiczyć tą umiejętność. Coś się zaczyna, drga nasze serce. Zapraszam Ciebie, Jezu, do tej okoliczności. Wiesz, że moje doświadczenie, moje możliwości są ograniczone. Ja sama sobie z tym nie poradzę. Postaw obok mnie człowieka, daj mi słowo, przemów do mnie, przemów do mojego życia, wzmocnij moje serce, wzmocnij moją wiarę. Pomóż mi przejść przez to doświadczenie. To jest dar. Kochani, możemy tym darem, tą formą wyćwiczonego zapraszania Jezusa, tego doświadczonego już zapraszania Jezusa, możemy służyć sobie w każdej okoliczności, ale też możemy służyć ludziom, wśród których się znajdujemy, którzy w ogóle tej drogi nie znają. W ogóle tej metody nawet nie pomyśleliby, że można się jej uchwycić. I dochodzimy do kolejnego etapu tej historii. Poproszę kolejny slajd. Jezus widzi przerażonych uczniów i zdaje sobie sprawę z tego, że oni go nie rozpoznają. Czy myślicie, że on był tym faktem zawiedziony? Kiedy myślę sobie o pewnych okolicznościach w moim życiu, kiedy nawet wołałem, nawet tęskniłem, a on był obok, a ja po swojemu sobie rozwiązywałem sytuację, wypiłem, jak to się mówi, sam sobie śmietankę z tego, co naważyłem. Nie skorzystałem z jego pomocy, nie poczekałem. Nawet w tym tygodniu miałem takie okoliczności. W sumie to nie wiem, czy on był zawiedziony, czy nie, bo nie potrafię do końca objąć jego miłości, jego troski o nasze życie. Ale wiem, co on zrobił wtedy. Widzę, co on zrobił, co jest napisane w Słowie. Kieruję do uczniów. Ja myślę, że to są te słowa, które są skierowane do nas. Słowa, które mają wymiar nie tylko dzisiejszego nabożeństwa, ale taki wymiar wieczny. Słowa, które chciałby, żeby zostały wyryte w naszych sercach bardziej niż w kamiennych tablicach, bo one się jeszcze kiedyś mogą zetrzeć, ktoś się może potłuc, ale w naszych sercach tak na wieki. Słowa, które są oparciem. Słowa, które dodają otuchy, które dają nadzieję. Słowa, które dodają siły. Pierwsze słowa brzmią odwagi. Nie bójcie się, ufajcie. To był jeden wyraz grecki użyty, który ma właśnie to znaczenie. Odwagi, nie bójcie się, ufajcie. Jezus wyraźnie daje wskazówkę uczniom i nam, jaki powinien być punkt startowy każdej życiowej burzy. Każdej życiowej burzy. To zaufanie i odwaga. Kiedy ją tracimy? Kiedy tracimy kontrolę nad okolicznościami. Tak po ludzku. Kiedy tracimy kontrolę nad okolicznościami, to nam się zaczyna wszystko chwiać. Wtedy zaczynamy być niepewni. Wtedy znika nasze zaufanie. Nasza odwaga jest taka mocno ograniczona. Musi być więc zawsze ktoś, kto tą kontrolę posiada. Kiedy coś robimy po raz pierwszy, przypomnijcie sobie, albo robimy jako niedoświadczeni, zawsze staramy się być w obecności kogoś, kto ma doświadczenie. Tak uczyliśmy się jeździć na rowerze, pływać, tak uczyliśmy się jeździć autem, tak uczyliśmy się jeździć na nartach. To samo dotyczy naszego duchowego życia. Czego więc uczy nas Jezus w tej okoliczności? I to ciekawe, bo odpowiedzią na to czego jest drugi wyraz, którego użył. Ja jestem. Jesteśmy tylko ludźmi i musimy być cały czas tego świadomi, naszych jakby słabości, naszej ludzkiej jakby natury. Jezus doskonale sobie przecież zdaje sprawę z naszych ograniczeń. On nas kocha. Czy my, widząc słabość naszych dzieci, kochając je, krytykujemy tylko ich słabości, kiedy wiemy, że oni nie dojrzeli jeszcze do tego etapu, żeby mieli tą świadomość taką, jaką my mamy? Nie. To samo jest z naszym Panem, z naszym Bogiem. On doskonale sobie zdaje sprawę z funkcjonujących praw natury, które nam zagrażają, z zachowań ludzi, którym przecież sam dał wolną wolę i którzy czują się niezależni i nas atakują. I chociaż nam się wydaje, że tracimy panowanie, On naprawdę nigdy tego panowania nie traci. I znowu łatwiej to czasami zaśpiewać i wypowiedzieć, niż zachować się według tego prawa. Dla mnie to szczególny element dzisiejszego przesłania. I chciałbym coś zrobić. Chciałbym, żebyśmy pochylili na chwilę nasze głowy. Wszyscy, poproszę was, tak dla komfortu każdego z was. Jezus mówi, nie ja, ale On mówi, ja jestem. Chcę, żebyście teraz osobiście w swoim wnętrzu zastanowili się, jakie to ma dla was znaczenie. Jakie znaczenie ma dla ciebie to, że Jezus mówi do ciebie, ja jestem. To ty musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Proszę Ducha Świętego, aby przyszedł z takim objawieniem wielkości Jezusa. To też jest uwielbienie Jego. Kochani, to jest ważne. Idąc dalej, możemy już podnieść swoje głowy. Każdy gdzieś w swoim duchu, w swoim sercu umiał sobie odpowiedzieć. Jeżeli nie będzie to miało dla nas znaczenia, że On jest, to nie doświadczymy też uwalniającej mocy, która wynika z kolejnego słowa, które On wypowiada, a to słowo brzmi: nie bójcie się. Te słowa przez Biblię przybijają się przecież wielokrotnie i przez Stary, i przez Nowy Testament. Wielokrotnie. Nie bójcie się. Ale one mają znaczenie i wartość, jeżeli jesteśmy świadomi, kto jest nad naszym życiem. One mają wartość, jeżeli jesteśmy świadomi, kto trzyma wszystko w swojej dłoni. Kto jest ponad tym, co my nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć i zbadać. Jeżeli jesteśmy świadomi życia i bliskiej obecności Jezusa. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale kiedy byłem dzieckiem i miałem takie trudne, traumatyczne jakieś wydarzenia w sytuacjach niebezpiecznych, i nagle wpadłem w ręce jakiegoś opiekuna i on mi powiedział do ucha: nie bój się już. Schodziło ze mnie. Schodziło ze mnie całe napięcie. Często płakałem, bo to też jest z tym związane. I też nie powinniśmy tego ograniczać, bo to są nasze normalne ludzkie emocje. Słowo nie bój się jest niesamowicie uwalniające. Jezus je skierował, ono jest żywe i aktywne nieustannie. On nie zmienił tego. On nie powiedział: nie bój się wczoraj, przedwczoraj, ale dzisiaj to już nie bądź tego taki pewny. On powiedział: nie bój się. Powiedział: nie bójcie się. Ja kocham, jak napełnia mnie ten pokój. I chociaż jestem duży, dorosły, przychodzą na mnie takie momenty strachu i kocham przypominać sobie to, co On do mnie mówi. I uświadamiać sobie, kto za mną stoi. Wierzę, że słowa Jezusa w uczniach wykonały swoją pracę. Biblia mówi, że Słowo Boże wykonuje zawsze swoją pracę i wraca do Niego w uwielbieniu. I tutaj zaczyna się kolejna część historii, która jest dla mnie nieprawdopodobna. Początkowo myślałem, że tylko o tym będę mówił, ale po prostu, jak widzicie, jest inaczej. Poproszę kolejny slajd. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Tutaj jest źle wersety podałem, nie poprawiłem, 29 werset. Czytamy w Biblii. Wtedy odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił Jezus. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Kochani, przyznaję, że może jestem jakiś taki urealniony, ale dla mnie to jest jakiś kosmos. To po prostu musiałem to już chyba jakoś tak nazwać. Na łodzi było 12 osób. Wszyscy usłyszeli ten sam głos Jezusa. Wszyscy byli w takiej samej sytuacji. Myślę, że gdybyśmy byli w tamtym miejscu, mielibyśmy kilka przynajmniej alternatyw odpowiedzi do Pana Jezusa. Na przykład: Panie, ratuj nas. No, to by było takie najbliższe, nie? Takie: Panie, przyjdź do nas jak najszybciej, no bo potrzebujemy Ciebie, wiemy, kim Ty jesteś, nie? Albo może nawet i pretensjonalnie: Jezu, gdzie Ty byłeś przez ten czas? Też uczniowie stosowali taki tryb w rozmowie z Panem Jezusem, nie? Ale chyba nikt nie spodziewał się słów, które wypowiedział Piotr. I wyobrażam sobie to osłupienie i zaskoczenie wszystkich uczniów, kiedy łódź kołysała się, wiatr i fale szalały wokół, w jakiejś odległości stoi jakaś postać, która do nich mówi, a Piotr wpada na pomysł chodzenia po wodzie. Po prostu można byłoby powiedzieć, że to jakaś fanaberia. Jakiś po prostu totalny odlot. Co temu chłopu się stało? Zwróćcie uwagę, że Piotr nawet nie prosił Pana Jezusa: Panie, pozwól mi. On nie spytał: Panie, czy ja też mogę? Zwróćcie uwagę na to, że on nie zadawał takich pytań. Piotr powiedział zdecydowanie: Panie, każ mi przyjść. Wiecie, w tym doświadczeniu wydarzyło się coś w sercu Piotra. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo my też jesteśmy w takich burzach. I w każdej naszej burzy możemy zetknąć się właśnie z tym czymś, co dotknęło Piotra. To było coś więcej niż tylko rozpoznanie głosu Pana Jezusa, rozpoznanie swojego nauczyciela, którego lubili, kochali, który im towarzyszył, który był w jakiś sposób nadprzyrodzony, jakkolwiek to każdy z nich rozumiał. Teraz widzieli, jak bardzo. To było coś, co wierzę, że Jezus pragnie dla każdego z nas. To wydarzenie odbyło się między sercem Piotra a sercem Jezusa. I nikt tego nie jest w stanie w żadnych słowach opisać. Czy chodziło Piotrowi o przygodę? Nie sądzę. Czy myślicie, że on po prostu miał chwilę takiej swobody, rozradowania i chciał po prostu przeżyć jakieś ekscytujące wydarzenie? Nie, nie, nie. To nie ten kierunek, zupełnie nie ten kierunek. Wierzę, że to było coś więcej, że to było coś głębszego, do czego Jezus chciałby i dziś nas wszystkich zaprosić. Piotr doświadczył objawienia Jezusa jako Bożego Syna, jako zmartwychwstałego, tego, który później przyjdzie, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jako wszechmocnego Boga. To było coś niesamowitego, ale gdzieś w swoim sercu zobaczył to, co się dzieje i po tych okolicznościach stwierdził: Ty jesteś Synem Bożym. On to bardzo szybko później wyznał. To już tak grało w jego sercu, że nie umiał tego w sobie utrzymać. On to po prostu Jezusowi powiedział. I to, on to wyznał i zarejestrowali to także ewangeliści. To było coś więcej niż tylko zaufanie, wiara i gdzieś tam pokonanie jakiegoś strachu. To było ekstremalne poddanie się Jezusowi. Wiecie, krawędź łodzi była pewną granicą. Ten szokujący pomysł. Ale Jezus na to pozwolił. Do końca Biblii i do czasów obecnych ja nie usłyszałem, jak ktoś wie, niech przyjdzie do mnie po nabożeństwie, ale ja nie usłyszałem, aby jeszcze jakikolwiek inny człowiek chodził po wodzie, taki w sposób naturalny. Niesamowite jest dla mnie to, że Biblia opisuje to w tak prosty sposób. Te w ogóle w Biblii takie rzeczy, które dla mnie są po prostu nie do przyjęcia, Biblia mówi to w taki prosty sposób. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie, zbliżył się do Jezusa. To tak jakby iść do Biedronki na zakupy. Niesamowite. Czy gdyby tego fragmentu nie było w Biblii, sens Pisma Świętego byłby mniejszy? Albo czy czulibyśmy jakiś wielki brak? Odpowiedzmy sobie, czy dobra nowina, Ewangelia, gdyby nie było tego opisu chodzącego Piotra po morzu, czy dobra nowina Ewangelii o miłości Ojca, o oddaniu Jezusa, o Jego zmartwychwstaniu i o tym, co później się działo, czy straciłaby swoją wartość? Nie. Więc to wydarzenie nie zmieniło przesłania Jezusa. Nie zmieniło Ewangelii i nie zmieniło historii świata ani historii Kościoła. A jednak miało jakiś głęboki sens. Wiecie, dla kogo miał największy głęboki sens? Dla Piotra. Dla Piotra. Bo przed nim stała ta krawędź tej łodzi. Nie przed 12, ale przed Piotrem. Łatwiej powiedzieć coś swoimi słowami, niż później dokonać pewnego ruchu. Dla Piotra miała. To, co zobaczyłem, po prostu dotyka mnie bardzo, przeżywam to bardzo. Bóg pokazał w Jezusie, jak bardzo, jak daleko związany jest z człowiekiem, który mu zaufa, który całe swoje życie złożył w wierze przed Jezusem. Powtórzę to. Bóg pokazał w Jezusie, jak daleko związany jest z człowiekiem, który mu zaufa, który całą swoją wiarę położy w Jezusie. Bóg w tej naszej ludzkiej rzeczywistości codziennej objawił coś, co było już wcześniej zapisane w Biblii. Poproszę kolejny slajd. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I może o tym wiedzieliśmy, ale kiedy to widzisz w realiach swojego życia, wtedy inaczej to odbierasz. Później Pan Jezus nauczał jeszcze i dwukrotnie, co mamy tutaj na slajdzie, powtórzył. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 27 werset. I niesamowicie zachęcający, myślę, dla nas wszystkich także werset. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. To należy traktować w jedności w Jezusie i z Jezusem. Piotr doświadczył czegoś, za czym wielu z nas tęskni. Może nie tak ekstremalnie jak Piotr, ale każdy według swojej osobowości, według poczucia swojego pragnienia. A wielu i wielu z nas nawet sobie nie wyobraża, że takie coś może być dla niego. Ja mówię o osobach, które są tutaj na tej sali. O osobach, które będą to odsłuchiwały. Piotr otrzymał coś z nieba. Bo Bóg kocha honorować ludzi, którzy mu ufają i pragną czegoś z nieba. Można, kochani, otrzymać coś z nieba, czego nie wytłumaczysz żadnym zjawiskiem fizycznym, zjawiskiem naturalnym. Będziemy już lądować. Dobra nowina brzmi. Niebo jest otwarte. Droga do niebiańskiego Ojca jest otwarta dla każdego człowieka, ale wiedzie przez osobistą, głęboką relację z Jezusem. A On jest gotowy na daleko bardziej ekstremalne wydarzenia w twoim życiu, abyś ty był w 200% przekonany, jak bardzo On ciebie kocha. Czy ta droga jest łatwa? Zależy. Zależy przede wszystkim od poziomu swojego zaufania, który złożysz przed Chrystusem. To jest jakby pierwsza linia. I w tej wytrwałości i przebywaniu z Jezusem tego się uczymy. To nie przychodzi tak po prostu pstryk do naszego życia. Później to zależy od twojego zaangażowania, które będzie budowało twoją wiarę. Bo możesz przeżyć coś jednorazowo. To może być ekstremalne, to może być wspaniałe, ale później jest kwestia pielęgnowania nie tylko tego wydarzenia i pamiętania. Gosia niedawno w kazaniu o tym mówiła, o tym, jak często my zapominamy o tym, co Bóg dla nas uczynił. Pielęgnowania tego, jednocześnie bycia w pewnym zaangażowaniu i aktywności w wierze. W każdym doświadczeniu, a nie rozpamiętywania tylko tego jednego, przez które wyszedłem zwycięsko. Piotr bardzo szybko się o tym przekonał, znając nasze ludzkie słabości. Bo przecież wystarczyły, że tylko jego zmysły zaniepokoiły jego serce, odwróciły jego uwagę od pewnych możliwości Jezusa i wiemy, że zaliczał upadki. Pierwszy, który już czytaliśmy, zaczął tonąć. Później pamiętamy, jak odciął ucho sługi arcykapłanów przy aresztowaniu Pana Jezusa i trzeci, taki najbardziej trudny dla niego osobiście, kiedy zaparł się trzykrotnie Jezusa i spojrzał mu w oczy. Tej drogi trzeba się uczyć. To To są właśnie te doświadczenia, o których mówiłem na samym początku, kiedy nabywamy pewnej wytrwałości, a ta wytrwałość buduje nasze zaufanie do Wszechmocnego i później po prostu nie boimy się. Więcej, znajdujemy się obok ludzi i jesteśmy w stanie zachować wewnętrzny spokój i poprowadzić ich, pomóc im. Ta historia ma swój happy end. Jak każda historia z Jezusem. Żeby było jasne, to nie jest kwestia tego, że to nie jest Hollywood. Biblia powstała zdecydowanie wcześniej. Piotr, wyłowiony przez Jezusa, i tu jest dla mnie też takie odkrycie, wraca z powrotem po wodzie z Jezusem do łodzi. Wiecie, to jest niesamowite. On upadł. On upadł. On zaczął tonąć. Powiedział: Jezu, ratuj. To jest niesamowite, że on jednak ten gest, ten odruch miał taki machin. Jezu, ratuj. Jezus natychmiast był przy nim. To też jest sygnał dla nas. Natychmiast był przy nim. On nigdy nie jest za daleko. Wyciągnął dłoń, wyciągnął go i wracali z powrotem. Ja po prostu czuję, jakie było zaniemówienie na tej łodzi. Ja bym po prostu... Chciałbym to po prostu widzieć tak w kadrze. Może któryś reżyser to tak fajnie nagra kiedyś. Kiedy Jezus wchodzi do łodzi, natychmiast ustępują wiatry i nagle o tym mówi znowu ewangelista Jan w tej całej historii. Tego nie opisują pozostali, ale ewangelista Jan nagle mówi, że nagle łódź znajduje się przy brzegu. Wiecie, to jest kolejny cud. To jest kolejny cud. Kiedy On wchodzi do twojego życia, kiedy podaje tobie rękę i kiedy towarzyszy tobie i po prostu pewne rzeczy się uspokajają, nagle znajdujesz się na miejscu po prostu, z którego możesz bezpiecznie wyjść na ląd. Ja jestem stosunkowo jeszcze młodym człowiekiem w porównaniu do was, kochani bracia, siostry, którzy jesteście starsi ode mnie i wiekiem, i doświadczeniem. Ale jestem świadomy. I też z obserwacji to widzę, że żadne ludzkie rozwiązanie nie doprowadzi do rozstrzygnięć tak szybko i nie rozwiąże życiowych burz tak szybko i nie sprawi twojego spełnienia i swojego poczucia szczęścia, o którym dzisiaj tak dużo też śpiewaliśmy, jak przejście przez tą drogę i przez burzę z Jezusem. Nie poradzisz sobie sam. Możesz Go zaprosić do każdej burzy swojego życia. Doświadczenie tej bezpośredniej bliskości, tej relacji z Nim. Nie chodzi o Kościół, nie chodzi o jakichś ludzi wierzących. Chodzi o osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem, tak jak u Piotra to miało miejsce. Ono wzmocni naszą wiarę, ono wzmacnia nasze w ogóle wszelkie możliwości, z których możemy dzięki temu korzystać. Może ludzie będą się cieszyć, będą się radować, będą gratulować, ale chcę wiedzieć o tym, że to wszystko zasługuje, to wszystko jest należne Jezusowi. Tak naprawdę On to w nas zbudował. Totalnie czuję się zależny od Niego. I wtedy czuję się spełniony. Chcę zaprosić nas do modlitwy. Myślałem, że będzie trochę krócej. Wybaczcie mi, tak to po prostu było. Ufam, że Duch Święty już w tym czasie swoją pracę wykonał. Pochylmy naszą głowę. Nasze głowy. W tej pozycji, może siedzącej, żeby to było komfortowe też dla was. Ja nie wiem, w jakim miejscu w ogóle w tej chwili jesteś, przyjacielu, siostro, bracie. Nie wiem, co przeżywasz. Nie wiem, czy sprawy trudne dotyczą twojej sytuacji zdrowotnej, twojej sytuacji rodzinnej, finansowej. Dotyczą kwestii jakiegoś braku, samotności, bezradności. Może nawet z sukcesu nie umiesz się cieszyć. Jeżeli w tym przesłaniu dotarło coś do ciebie, to chcę ci jedno powiedzieć. Możesz zaprosić Pana Jezusa, który zawsze jest, zaprosić do swojego życia. To wszystko zaczyna się od momentu, w którym mówisz: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Jeżeli jest ktoś na tej sali, kto jeszcze tego nigdy nie wypowiedział w taki sposób, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Chcę Cię zachęcić do rozpoczęcia tej podróży właśnie od tego momentu. Pamiętaj, On mówi, ja jestem. Jeżeli masz takie pragnienie, proszę, żebyś dał mi lekko sygnał, lekkim uniesieniem dłoni. Nie chcę robić tutaj jakichś specjalnych okoliczności. Jeżeli jest ktoś taki, kto chciałby zrobić ten ruch, proszę, żeby tak lekko uniósł tylko swoją dłoń. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest jeszcze ktoś? Może zacząć zupełnie nową podróż. Nie pozwól, aby przygniatały Cię ciężary, których nie musisz nieść sam. Jeżeli w okolicznościach, w których jesteś, chcesz, może nawet nigdy tego nie wyraziłeś, jeżeli chcesz, żeby Jezus wszedł do tej Twojej łodzi i żeby poprowadził Cię dalej, jeżeli chcesz czegoś więcej, jeżeli chcesz czegoś z nieba do swojego życia, to za chwileczkę chciałbym, żebyś przekroczył linię swojej łodzi. Chciałbym zaprosić tych, którzy w sposób niemy chcieliby wykazać czy pokazać, że potrzebuję Ciebie, Jezu, w jakiejś okoliczności mojego życia i chcę to zrobić w sposób otwarty, odważny, tak żebyś widział Ty. Chcę zawołać do tych osób, którzy chcą to zrobić. Nie musisz mówić, czego ta sprawa dotyczy, ale chodzi o ten gest. Przekrocz tą linię. Proszę Ciebie, żebyś powstał i wyszedł tutaj do przodu i stał z przodu. Nie chodzi o mnie, nie chodzi o kogokolwiek innego. Jeżeli chcesz przekroczyć jakąś linię, proszę, zdecyduj wewnętrznie, chcę przekroczyć tą linię. Powstań i wyjdź tutaj do przodu. Zapraszam Was, tych, którzy chcecie. Chcę nad tym ogłosić Boże błogosławieństwo i Boże prowadzenie. Jeżeli są takie osoby, zapraszam. 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 Możesz poddać się zupełnie. Możesz poddać się zupełnie temu prowadzeniu. Tu nie chodzi o Kościół, tu nie chodzi o jakąś liturgię, tu chodzi o Twoją deklarację przed Bogiem. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Jezus.